Hej, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Nic się nie zmieniło, czyli słyszycie mnie. Przed chwilą walczyłam z gumkami do słuchawek i nie udało mi się, więc trochę odczuwam lekki ból. Okej, mam na imię Iwona, jestem alkoholiczką. Na speakerkach mówię, że mam jakby też cały pakiet, żeby przedstawić w całości jakby moją chorobę, która jest alkoholizmem, czyli jestem DDA, jestem współuzależniona. Co bardzo się z tym kłócę, ale tak jest. Jestem ofiarą przemocy, jestem sprawcą przemocy. I jakby mam cały pakiet wszystkiego, co można wrzucić do tej choroby alkoholowej. Natomiast mam jedno rozwiązanie, które mi pomogło na to wszystko, ale trochę lat musiało minąć i musiałam przejść ogromny proces, który jeszcze przechodzę, bo on się nigdy nie kończy. Żeby jakby zobaczyć, mieć tą gotowość, żeby te wszystkie rzeczy zobaczyć. Zastanawiałam się bardzo tutaj nad tym, co przeczytać, co wam powiedzieć. Natomiast postawiłam na to, żeby obudzić swojego ducha i żeby to on przemówił przeze mnie. Bo ja nie mam pojęcia, co może coś trafić do kogoś. Na początku przed meetingiem usłyszałam, nie wolno klnąć, palić, mamy tutaj swoje zasady na tej grupie i tak dalej. Ale usłyszałam też takie słowo bądź sobą. Ja będę trochę obalać pewne rzeczy, które jakby nie, z którymi się nie zgadzam, jeśli chodzi o to, jak ja to widzę. I też zobaczyłam, że mam prawo do swojej opinii i prawo do swoich innych jakby przekonań w procesie mojego zdrowienia. Najbardziej sobą jestem w domu. Wśród moich bliskich. I gdybym chciała być tu sobą, to bym wyskoczyła w piżamie o 11 rano w niedzielę z rozczochraną głową, z kawą i z papierosem. I to jest bycie sobą dla mnie. Ja mam wiele ról do odegrania w życiu. I kiedyś tego nie rozumiałam, bo wywodziłam się jakby z patologii. W moim domu był alkohol cały czas. Potem moi rodzice poszli swoją drogą. Ja byłam młodą dziewczyną, zostałam z moim bratem na pustym mieszkaniu bez rodziców, gdzie nie mieliśmy pojęcia, że trzeba jakieś rachunki płacić. Więc była wieczna impreza. Wiecie, dla mnie widok gościa w mojej własnej łazience w domu rodzinnym, który sobie szczela narkotyki, wbata w szyję ze szczykawki, to był czymś na porządku dziennym. Kiedy wchodziłam do mojej kuchni, widziałam pod kaloryferem siedzących ludzi, którzy sobie dawali w żyłę narkotyki. A alkohol piło się z garka, z chochelki, bo gdzie tam jakieś kieliszki. Więc jakby w takim środowisku byłam wychowywana. Pierwszy alkohol, pierwsze narkotyki z moim bratem, jako młoda dziewczyna. On mnie zawsze ze sobą gdzieś zabierał, zawsze gdzieś tam łaziłam z nim. Nie umiałam się odnaleźć w tym życiu. Ten alkohol dawał mi jakby takie, wiecie, słyszę często, że się mówi, że daje taki power, taką odwagę i tak dalej. Mnie też to dawał. Mnie też to dawał, ale gdzieś z tyłu głowy chciałam inaczej, chciałam mieć rodzinę, chciałam mieć dzieci, chciałam jakby, żeby to wszystko fajnie szło. Natomiast kiedy wyszłam za mąż, urodziłam jedno dziecko, potem drugie. No mój sposób myślenia, patrzenia na życie i wyćwiczone pewne rzeczy, czyli alkohol, wprowadziłam do tego życia. Miałam też męża, który był uzależniony, on już nie żyje. I w tym wszystkim wychowywałam moje dzieci i to jakby było powielane. Potem odeszłam do schroniska dla ofiar przemocy. Tak bardzo króciutko o tym opowiem. Bo w domu była przemoc, była patologia, wieczna impreza, policja, bijatyka i na to wszystko patrzyły moje dzieci. Dostałam szansę, że mogę odejść do schroniska dla ofiar przemocy, zacząć to zmieniać. No i odeszłam. Byłam tam 3 miesiące. Pamiętam rozmowy z terapeutami, którzy mówili, że być może pani też ma problem, a może bardziej pani jest współuzależniona. Dostawałam takie furtki do picia, jakby wtedy to nie było jakby dużym problemem, jakby nie zwracałam na to uwagę. Ale jedno mi utkwiło, co mówili terapeuci, czyli pani córka będzie jakby alanonką, a syn będzie przemocowy, za późno pani odeszła z domu i zaczęła to wszystko zmieniać. Mój syn wtedy miał 6 lat, córka 4, koło 5. Ja mówię, jak za późno? Dam radę, nie? Damy radę, przecież oni są jeszcze mali. No nie, dzisiaj po 20 paru latach mogę podpisać się dwoma rękami, że mieli rację. Że ja tak naprawdę na tamten czas w ogóle nie myślałam o swoich dzieciach. Myślałam tylko o sobie, żeby mieć jakąś ulgę, żeby znaleźć sobie kolejnego partnera, który uratuje mi życie, który będzie moim ratownikiem i tak dalej. I weszłam w kolejny związek, przyszło na świat trzecie dziecko. Ten partner też nie żyje, został zamordowany na Melinie. Moje dzieci są bez ojców. To już są dorosłe dzieci, ale jakby tak toczyło się moje życie. I w pewnym momencie zapragnęłam trzeźwienia. Poszłam na swój pierwszy meeting w życiu, zaprowadziła mnie jedna dziewczyna, przyszła jedna terapia, druga terapia, trzecia terapia. I tak bujałam się po terapiach. One dawały mi ogromną wiedzę na temat choroby alkoholowej, natomiast jakby tutaj nie dostawałam takiego na tu i teraz rozwiązania i dała mi to wspólnota. Tylko, że na początku, kiedy przyszłam w 2005 roku do wspólnoty na swój pierwszy meeting w 2006, koniec to było, jakby mam problem z tymi datami i tak próbuję się cofać wstecz, ale to będzie tak, 2006 początek lub 5 koniec, wtedy nie było jakby popularnego programu, że jest rozwiązanie w krokach, było tylko czytane kroki w koło jakby nie rozumiałam, o co chodzi i jakby smutki radości. Ja się wiecznie użalałam nad sobą, robiłam dramaty. Jak sobie przypominam, ten czas był dość zabawny, ale wtedy tak było. Aż do 2013 roku, jak zmarł mój brat, poczułam, że jeżeli ja coś z tym nie zrobię, on też umarł na chorobę alkoholową i narkomanię, i poczułam, że jeżeli ja czegoś z tym nie zrobię, to ja też umrę. I wtedy było moje kolejne zapicie. Wiecie, od tych 2005-2006 tak się bujałam, terapię zapijałam, rok nie piłam, nic się nie zmieniało, nikt nie dawał mi medalu za to moje trzeźwienie. I w 2013 roku, jak zmarł mój brat, to był taki przełom. Ja wtedy byłam w ciągu alkoholowym 2 tygodnie ponad. I stwierdziłam, że ja nie potrafię przeżyć kompletnie nic na trzeźwo. Ani żalu, ani smutku, ani radości, ani miłości mieć tej postawy dla kogoś. Nie potrafiłam. Ale czułam, że coś się do mnie dobija, że jest taki cichy głos w środku, który mówi: idź proś o pomoc, zrób coś, damy radę. I pamiętam, kiedy uznawałam swoją bezsilność. Ja wiem, że ja wtedy, jakby terapeutycznie można powiedzieć, że potrzebowałam detoksu, żeby oczyścić swój organizm z alkoholu i narkotyków, ale nie miałam na tamten czas ani pomysłu, żeby pójść na detoks, ani nie wiedziałam, że ten detoks jest. Ja w domu dochodziłam do siebie po tych wszystkich ciągach. Trzymałam w ręku krzyżyk. I go tak mocno trzymałam i tak bardzo mocno się modliłam o to, żeby Bóg mi to odebrał. Ja sobie zrobiłam taki siniak na dłoni i tak mocno go trzymałam. Bo tylko takie rozwiązanie przyszło mi do głowy: zwrócić się do Boga. I wtedy poprosiłam go: Boże, ja nie chcę się tak czuć. Zabierz mi to. Zrób coś ze mną. I to było nad ranem, jak wtedy poczułam takie jakby uwolnienie i zasnęłam. Od tamtej pory nie napiłam się alkoholu. Nie wzięłam narkotyków. Przepraszam, narkotyki brałam jeszcze przy czwartym kroku. Ja poszłam sobie zapalić marihuany, bo bałam się stanąć w swojej prawdzie. Ale alkoholu nie tknęłam od tamtej pory. I to mi gdzieś pokazało, że ja mam się do niego zwracać. Ale do czego jeszcze chcę jakby nawiązać? Kiedy zaczęłam program, jakby nie było, on nie był popularny przy taki jeden człowiek na meeting. On do dzisiejszego dnia jest moim sponsorem, poprosiłam go o pomoc, ale na co chcę zwrócić uwagę, jakby ja miałam ogromną determinację w tym, żeby zacząć trzeźwieć. Moje cierpienie było tak ogromne i patrzenie na to, co ja zrobiłam z własną rodziną, że ja nie chciałam w ten sposób, byłam naprawdę gotowa zrobić wszystko. Nie było castingu na sponsorki. nie było sponsorek wtedy kobiet, tak, w okręgu, w którym ja mieszkałam, mieszkałam wtedy w Chrzanowie. Do Krakowa nie miałam pieniędzy jeździć, miałam małe dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Ja nie miałam nawet pieniędzy na koncie, na telefonie, żeby dzwonić do sponsora. Ja puszczałam mu strzałki, żeby on mógł do mnie zadzwonić, tak żeśmy się umówili. Ale ta determinacja sprawiła, że jestem tutaj. I kiedy dostałam w sugestiach, że mam dzwonić raz w tygodniu do sponsora, to dzwoniłam raz w tygodniu do sponsora. I czekałam w te dni, nie miałam innego wyjścia, jak tylko zwrócić się do Boga. Nie było wtedy tak popularnie dzwonienie do drugiej osoby, więc nie było tych telefonów tak dużo, nie dzwoniłam tak dużo do tych ludzi, do kobiet, bo po prostu nie było na to możliwości. Brak pieniędzy na karcie, nie było tego, nie było takiej możliwości, więc siłą rzeczy zginałam się w pół, wyłam w łazience, wymiotowałam z bezsilności i szłam z tym do Boga. Modliłam się i robiłam po kolei, tu i teraz, to, co jest przede mną. Słuchajcie, wczoraj rozmawiałam z moją sponsorowaną i śmiałyśmy się, jak powiedziałam, słuchaj, pół godziny wystarczy, żebyś zatrzymała się rano przy sugestiach, poczytała sobie coś. I przypomniałam sobie, że mi pół godziny nie dał rady. Ja w 3 minuty nie byłam w stanie się zatrzymać w mojej głowie. Więc usłyszałam od sponsora, zrób to minutę, ewentualnie 30 sekund i tak dokładaj sobie po kilka sekund, minut z rana, żeby zacząć ten dzień z Bogiem. I tak doszłam, że już jestem w stanie usiedzieć te pół godziny i poczytać sugestie i zrobić krok 11 i zatrzymać się i wejść w ten dzień z planem. Wtedy tego nie potrafiłam. Czasami się zapomina już to, co było kiedyś, ale sponsorowane o tym przypominają. Dobra, wracając do tematu, kiedy uznawałam swoją bezsilność, jakby jeszcze nie wiedziałam na tamten czas, że muszę, że jakby przezwyciężawszy chorobę ducha, dochodzę do siebie również psychicznie i fizycznie. Dla mnie to jest to zdanie z tej strony 65, ono jest odwróconym krokiem pierwszym dla mnie. Bo w kroku pierwszym jest, że przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, czyli wobec mojego umysłu, gdzie mam obsesyjny i że mam alergię ciała i że moje życie jest niekierowalne, czyli że mam nieleczony alkoholizm, czyli udrękę ducha, której wynikiem jest złe relacje osobiste z innymi ludźmi. Że martwię się o coś obsesyjnie, że jestem pełna lęków i depresji, że nie potrafię związać końca z końcem i że nie potrafię, co jest dla mnie najważniejsze, dobrze pomagać innym. I tu zweryfikowała mnie wspólnota. Te wszystkie podpunkty, które wymieniłam, są dla mnie wynikiem mojego nieleczonego alkoholizmu. W drugim kroku, jakbym miała mieć tylko skłonność uwierzyć, że jest coś więcej, co przywróci mi zdrowe myślenie, zdrowy rozsądek, czyli przeciwieństwo szaleństwa, poczytalność. Dzisiaj pięknie mogę rozbudować to zdanie. Wtedy, kiedy ja robiłam ten program ze sponsorem, kiedy go czytałam w trzecim wydaniu Wielkiej Księgi, było, że Bóg przywróci mi zdrowie. Ja wtedy na moje spojrzenie na to wszystko, to zdrowie, czyli wątroba wróci do normy, ciało się zmieni i tak dalej. Ale mój sponsor jest mądrym człowiekiem, on już troszeczkę więcej grzebał w tym wszystkim i jakby miał duże doświadczenie i powiedział mi, zdrowy rozsądek, Iwonka. Ja chciałam bardzo mieć ten zdrowy rozsądek. Chciałam bardzo mieć fajne relacje z moimi dziećmi. Ja weszłam w to. Czyli odrzuciłam swoje przekonania co do religii, co do Boga, który gdzieś tam karzący siedzi. Ja to wszystko odsunęłam na bok i mówię, dobra, wchodzimy. I tą siłą wyższą na początku był właśnie mój sponsor, który mi pokazał, wskazywał drogę, pokazywał, którędy iść. Była wspólnota, byli inni ludzie, którzy byli o ten krok z doświadczeniem do przodu, nie? I też to mi pokazało, jak mówi się, bądź wola Twoja, to też mi dużo otworzyło, że w tych dwóch słowach, bądź wola Twoja, w trzech słowach jest otwartość, relacja i gotowość na realizowanie się razem z Bogiem. To jest tak, jak otwieram się na drugiego człowieka, to jest tak, jak otwieram się na przyjaciela, z którym mogę porozmawiać, który mi wskazuje też drogę, który mi mówi o swoim doświadczeniu, który też i pielęgnujemy tą przyjaźń, nie? Czyli dokładnie to zobaczyłam, że to nie jest, że Bóg mi coś zabierze, że Bóg mi coś odetnie i że już nigdy nie będę mogła się bawić na imprezie, potańczyć, bo wtedy byłam młodą dziewczyną i w taki sposób myślałam. Nie, On mi tego nie odbiera. Ale kiedy otwieram się na Jego wolę, On mi przywraca to zdrowe patrzenie, to zdrowe myślenie na rzeczywistość, ten zdrowy rozsądek, tą poczytalność. Kiedy Go zapraszam od momentu otworzenia oczu do tego, żeby był ze mną w tym życiu. Panie, proszę Boże, Ty przodem, zaczynamy. To jest okej. Kiedy jestem smutna, też jest okej. Przestaję z tym walczyć. Kiedy jestem zła, też jest okej. Mam prawo być zła. Ktoś przekracza moje granice. A też się bałam tego słowa używać we wspólnocie. I w kroku trzecim podjęłam decyzję, że pójdę za Nim. Że idę, Boże, za Twoją wolą, otwieram się na nią, realizujemy razem plan, który masz na moje życie. Do czego jeszcze nawiążę? Że bardzo często mówiłam, że Bóg nam używa, że Bóg mnie... jestem narzędziem w rękach Boga. I coś tu we mnie nie leżało z tym, jak Bóg może mnie używać, nie? Skoro jestem Jego dzieckiem, skoro jestem z Nim, buduję z Nim. On mnie napełnia miłością, żebym mogła ją przełożyć na drugiego człowieka. Wskazuje mi drogę i daje mi swoją moc, czyli siłę, której ja nie mam. To używam, no, coś mi tu nie siedziało. I zobaczyłam, że to się ze mną kłóci, bo kiedy dzwoni 15 telefonów w ciągu 2 godzin i w mojej głowie jest, że jestem narzędziem w rękach Boga i Bóg Cię używa, Iwonka, i masz być pomocna drugiemu człowiekowi, to miałam ochotę też rozwalić ten telefon o ścianę. I na kogo byłam wtedy zła? No nie na ludzi, na którzy do mnie dzwonili, bo oni po prostu dzwonili. Tylko na Boga, że On chce mną załatwić sprawę. Nie, może nieco niektórzy to zrozumieją, może nie. W każdym bądź razie nie. To ma wyjść ze mnie, z ducha. Ja będę mówić dużo o duchu, bo tak dokładnie to się ze mną zadziało. To jest moje doświadczenie, kiedy zaczęłam to w środku, w głębi swojego jestestwa z Bogiem naprawiać. Więc jeżeli moja pomoc i mam pomóc dobrze drugiemu człowiekowi, mam być dla drugiego człowieka i mam odegrać wyznaczoną przez Boga rolę, ona ma iść ze mnie, z ducha. Ja mam to chcieć, to musi być ze mną w jedności. Kiedy jestem wkurzona, nie odbieram telefonu, bo mogę kogoś skrzywdzić. Tak mówię o tej roli i mówi się też, że nie zakłada się masek, a ja je zakładam i też przestaję się już jakby tym przejmować, że ja mam te maski. A dlaczego to mówię? Dlatego, że jestem babcią i matką. I kiedy jestem matką, to mam być matką, a nie koleżanką albo przyjaciółką. Więc odgrywam rolę matki. I to też jest okej, kiedy jest do tego zaproszony Bóg. Kiedy jestem babcią, to jestem babcią. Po prostu odgrywam rolę babci, a nie koleżanki ze wspólnoty albo sponsorki. Kiedy jestem z przyjacielem, z przyjaciółką, to jestem przyjaciółką. A nie jestem żandarmem w pracy. Żandarm w cudzysłowie, bo strasznie trzymam się regulaminu. To jestem przyjaciółką. Więc wyznaczone role przez niego odgrywam w ciągu dnia. To jest jakby dla mnie jakby takie rozjaśnienie tego, do czego przywołuje mnie Bóg, do czego On mnie używa być może też, nie? Bo trochę używa, trochę nie. Ja to tak mówię. Skoro dostałam to powołanie bycia matką, babcią, przyjaciółką, bycie dla drugiego człowieka, bycie w relacji przede wszystkim. To właśnie tak to wygląda. W kroku czwartym, jak stanęłam w tej prawdzie, ja go robiłam raz, ten krok, to było lata wstecz, i potem sponsorowanie zaczęło mi pomagać tutaj, Bóg mi objawiał coraz więcej. To kiedy zobaczyłam, ja tak może technicznie powiem szybciutko, jak ja robiłam według Wielkiej Księgi i jak robiłam urazy, robiłam lęki, robiłam relacje z naciskiem na seks, to oczywiście wyrzucając stamtąd seks, to jest to dla mnie jakby najważniejsza z tabelek. Ale te urazy otworzyły mi oczy, nie? Bo mówi się, że... No dobra, powiem krótko. Terapeutycznie mówi się, że są traumy różne, które żeśmy przeszli, pewnych rzeczy, że nie powinniśmy doświadczyć, jaki tam egoizm w tym był mój, jeżeli coś się wydarzyło za dziecka, jeżeli ktoś mnie skrzywdził rzeczywiście i tak dalej, bo te urazy rzeczywiste i urojone są. To gdzie w tym wszystkim egoizm? Tu jest wszystko opisane w tej książce, ale po wielu latach, dopiero kiedy ja nabrałam gotowości, żeby to zobaczyć, to zobaczyłam. I jeszcze wrócę na króciutko, że też nazywałam pewne rzeczy, że jestem w szaleństwie lub ktoś jest w szaleństwie. Dzisiaj tego nie nazywam w ten sposób. Nie jestem szaloną alkoholiczką. Jestem kimś, kto jeszcze nie ma gotowości pewnych rzeczy zobaczyć, bo nie jestem na jakimś tam etapie mojego życia, rozwoju lub jeszcze nie powinnam tego widzieć. Więc jakby brak gotowości czasami jest, nie szaleństwo, na otworzenie się na pewne rzeczy i zobaczenie, bo nie mogłabym, bo pewne rzeczy nie przyswoiłabym i nie zobaczyłabym 6 lat temu, a dzisiaj to widzę, nie? Poprzez doświadczenia, które dostaję we wspólnocie i nie tylko. I kiedy zaczęłam robić te urazy, te rzeczywiste i urojone, jakby to jest mój obrachunek moralny, a nie tego człowieka, o którego opisywałam. I zobaczyłam, że trzecia kolumna w tych urazach ma wpływ na moje wady, czyli moje poczucie bezpieczeństwa, które zostało zachwiane na przykład, nie? W relacji, na przykład w urazie do mojej mamy, żeby mnie nie kochała, że mnie odrzucała, że piła, że wybierała mężczyzn niż dziecko, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zobaczyłam tak samo, że ja jestem dokładnie taka sama, bo kiedy zaczęłam pić, robiłam dokładnie to, co z moja mama i miałam dokładnie te same urazy do niej, co zobaczyłam u siebie. Ale do czego zmierzam? W trzeciej kolumnie zobaczyłam, jaki to miało wpływ na mnie, czyli na brak poczucia bezpieczeństwa, na moją dumę, ambicje, czyli relacje też z innymi, że nie jest po mojemu, i tak dalej. Jakby nie biorąc pod uwagę ani mojej mamy, ani tej urazy do niej, wychodzą moje wady. Po prostu, że ja koncentruję się ciągle na tym, że coś mi się wydarzyło w dzieciństwie. Ja wiem, jak to może brzmieć, ale ja jako dorosła kobieta, która ma 47 lat, będę ciągle siedzieć w tym, co wydarzyło się, że moja mama, czy mój tata, czy koleżanka ze szkoły, czy pan, który mnie skrzywdził, zrobił coś złego, to ja siedzę w tym użalaniu się nad sobą, w tym bagnie, i to ma wpływ na dalsze relacje z drugim człowiekiem. I tutaj musiał znowu interweniować Bóg, do którego się zwróciłam i prosiłam go o to, żeby pomógł mi wybaczyć, bo ja już tą decyzję miałam. Ja to mówię o rzeczywistych rzeczach, które się wydarzyły, nie o urojonych, a takie też były, tylko ogólnie o rzeczywistych rzeczach. I dla mnie wybaczenie jest jakby podjęciem decyzji. Teraz wiem, że są takie nurty terapeutyczne, które mówią, że się nie wybacza, że jakim prawem, że się nie powinno i tak dalej. Siedzę trochę w tym, sobie grzebę, więc słyszę różne rzeczy. Natomiast dla mnie jakby jest to jasne, gdybym ja tego nie zrobiła, nie podjęła tej decyzji, nie zaprosiła do tego Boga, żeby móc wybaczyć, mieć ten dar wybaczenia, to nic by się nie zmieniło w moim życiu. Ponieważ znowu wrócę tutaj do ducha, gniłam od środka i nie pozwoliłam na to, żeby mój duch obudził się, żeby przyjąć to światło i dawać to światło drugiemu człowiekowi. Tylko siedziałam w mroku i w ciemności moich przeżytych rzeczy z przeszłości. Więc przyszła tutaj decyzja o wybaczeniu, tak jak i Bóg wybacza mnie. Lęki, kiedy zobaczyłam te lęki, ja myślałam, że ja się nie boję niczego, wiecie, ja taki twardziel, cwaniaczek taki, jako młoda dziewczyna byłam, żeby przetrwać. Byłam agresywna, byłam bardzo gniewna, ale zobaczyłam, że to wszystko jest moim lękiem. Moja agresja do drugiego człowieka, moja zazdrość, moja niechęć było niczym innym, jak tylko podszyte lękiem. Gniew, tak. Lęk przed tym, że nie jestem dość dobra, że nie jestem ogólnie wystarczająca. To przykro mi bardzo, Iwonko, nigdy nie będziesz wystarczająca, ale dla Boga jesteś. Więc zamieniłam myślenie, inną perspektywę zobaczyłam. Lęk przed oceną. Słuchajcie, wspólnota bardzo weryfikuje. Stawanie w prawdzie i konfrontacja z drugim człowiekiem bardzo pokazuje pewne rzeczy. I ten proces jest piękny, czasami bolesny, ale piękny. Bo wtedy można się zmienić, można coś zrobić i tak dalej. Wracając do tematu, więc lęk przed oceną, lęk przed tym, że nie jestem dość dobra, lęk przed zmianą, lęk przed odrzuceniem. Wielokrotnie byłam odrzucana. To też jakby wyrobiło we mnie, okej, okay, Bóg mnie nie odrzuca. Nie? Drugi człowiek ma prawo nie mieć ochoty mieć ze mną relacji. Tak jak ja nie mam ochoty ze wszystkimi tej relacji też mieć, albo jej utrzymywać. I to też jest ok. Dla mnie. Nie? I kiedy zobaczyłam te lęki wszystkie, jakby zobaczyłam, że one są i one nie znikają, ale kiedy zwracam się do Boga, stają się mniejsze. I jakby ten lęk jest takim mięśniem ego. Kiedy zaczynam się jakby koncentrować na tym moim strachu, na tym moim lęku, strach, lęk, dla mnie to jest jedno i to samo. Kiedyś słyszałam taką kłótnię, że strach, a lęk, że strach jest czymś normalnym. Tak, jest normalnym, nie? Zresztą nie wiem, no nie chcę jakby tutaj jakichś rozłamów robić, lęków, strachów. W każdym bądź razie kiedyś zadano mi takie pytanie, to co, to skocz z dachu i powiedz, że się nie boisz latać. Albo, no nie, no zdrowy rozsądek mi mówi, nie wchodź na dach i nie skacz. Zdrowy rozsądek mi mówi, nie wchodź na melinę. Zdrowy rozsądek mi mówi, nie kupuj flaszki, bo nie skończysz na pierwszej. A nie lęk. Nie? I jakby to też mam jakby spojrzenie na to troszeczkę inne, nie? Oczywiście, że towarzyszy mi ten lęk w ciągu mojego życia, ale mam na to rozwiązanie, więc pytam Boga, dlaczego to się dzieje, czemu się znowu boję i pokaż mi, Boże, co chcesz, abym się, kim chcesz, żebym się stała, nie? Czyli ta modlitwa naszego, tego kroku o lęku. Ta taberka z relacjami, nie? Zobaczyłam, że ja traktuję ludzi przedmiotowo, nie? Że ci ludzie, ale nie robiłam tego specjalnie. To po prostu się działo, kiedy moja choroba była aktywna i ten egoizm jakby był podszyty wszędzie, nie? Czyli ten ja dla własnych potrzeb, żeby ktoś zaspokajał moje emocje i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak spojrzałam na tę tabelkę pod zupełnie innym kątem, już tego nie potrzebuję. To wszystko dostaję od Boga i drugi człowiek wtedy jest na właściwym miejscu. Ja zobaczyłam też, o co chodzi z tym kochaniem siebie. Czemu tak ludzie bronią się przed tym, żeby mówić, że się kocha siebie. Nie rozumiałam tego po prostu, więc byłam ciekawa. I kiedy medytowałam i modliłam się o to, żeby Bóg pokazał mi tak naprawdę, o co w tym chodzi, to zobaczyłam trzy wymiary miłości w moim życiu, które doprowadziły mnie do tego, żeby mieć swoją godność, żeby zacząć szanować siebie. A co za tym idzie? Mieć postawę miłości dla siebie również. Czyli pierwszym wymiarem miłości, od której Bóg mój zaczął, to była miłość do Niego. Czyli zaczęłam szukać, poszukiwać relacji z Nim, otwierać się na Jego miłość, otwierać się na Niego. Czyli najpierw pokochałam Boga, potem drugiego człowieka, czyli dawał mi tą postawę, idź, rób, pomagaj, być dla drugiego człowieka. Czyli dał mi tą postawę miłości dla drugiego człowieka. I w efekcie przyszło w trzecim wymiarze ta miłość do samej siebie, czyli wszystko, co stoi za postawą miłości. Bo ja myślałam, że miłość to jest, wiecie, motyle w brzuchu, nie? Uczucie. Nie, miłości towarzyszy uczucie, natomiast nie jest to uczuciem dla mnie. To jest postawa dla drugiego człowieka i nie tylko dla człowieka. Więc bycie w tej postawie miłości. To są takie trzy wymiary, na które mnie Bóg przygotował po kolei. Bo gdybym zaczęła od kochania siebie, jestem przekonana, że nie szukałabym Boga. Kiedy zaczęłabym od kochania siebie, jestem przekonana, że nie byłoby mnie dla drugiego człowieka. Byłoby nadmuchane ego i pycha. To jest moje doświadczenie. Tak to widzę. Więc u mnie jest wszystko na odwrót, jak to u alkoholiczki, która lubi być wyróżniona. W piątym kroku jakby wyznałam to Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi, czyli poszłam do sponsora, przeczytałam, zobaczyłam tą swoją stronę, zobaczyłam, jak ja bardzo krzywdziłam drugiego człowieka, jak ja bardzo jestem podobna do drugiego człowieka i niczym się nie różnię. I szósty, siódmy był dla mnie takim, nie chciałam go tykać, tych kroków, nie wiedziałam dlaczego. Dla mnie to jest pokora i otwartość, nie? Gotowość, otwartość, najważniejsza pokora. Pokora to prawda o mnie samej. A prawda jest taka, że ja nie mam siły, a moje życie jest niekierowalne, więc ciągle potrzebuję Boga. Ja nie pracuję nad wadami. Nie jestem w stanie tego zrobić, bo im bardziej pracowałam nad egoizmem, tym byłam egoistką. Im bardziej starałam się pracować nad moim lękiem, tchórzostwem, strachem, obawami, tym bardziej w tym siedziałam. Dokładnie tak, jak myślałam o tym, czy się napić, czy się nie napić, kręciłam się wokół flaszki. Więc czy nie pracuję nad lenistwem. Kompletnie to zostawiam. W siódmym kroku jest modlitwa, że to Bóg ma się tym zająć, nie? I On wykorzystuje każdą jedną pojedynczą wadę mojego charakteru, która Jemu przeszkadza w byciu użytecznym dla moich bliskich i moich współbraci. Ja nad tym nie pracuję. W momencie, kiedy jestem w relacji z moim Bogiem, to On wskazuje mi drogę. Co robić, co nie. Ktoś by powiedział, że w pracy, bo ja mam bardzo mocne takie zakorzenione zasady i nie wiedziałam, skąd to się bierze. Teraz już wiem, że z moich talentów i te wartości i zasady są bardzo mocne. Ktoś by powiedział, że jestem ogromną egoistką w pracy, a ja mówię, nie. To są moje wartości, które mają być przestrzegane w tej pracy, za to mi płacą, robię robotę dla mojej rodziny, żeby mogła ją utrzymać, robię robotę dla Boga i robię robotę dla mojego pracodawcy. Więc mam trzymać się pewnych zasad i regulaminu, które dostałam od nich, bo za to mi płacą. I to jest dla mnie cholernie proste w tym momencie. Kiedyś nie było, bo wchodziłam w takie, wiecie, emocjonalne, uczuciowe przekonania, nie? Ja mam za tym nie iść. Dla mnie emocja jest taką falą uderzeniową, gdzie mam te parę sekund, żeby się zatrzymać. A uczucie to jest morze, które po niej zostaje. I dzisiaj, jak czuję ogrom emocji w sobie, to mam na to rozwiązanie w kroku 11, czyli się zatrzymać. Nie wchodzić za daleko, zapytać Boga, co robić, żeby ochłonąć. Bo ta emocja, ta fala uderzeniowa emocji, ona zaraz znika. Fala przychodzi i odchodzi. I ona odchodzi. Natomiast jeżeli ja w to wejdę, to wtedy za co przepraszać drugiego człowieka. Coraz mniej mi się to zdarza, bo żyję tak, żeby kogoś nie krzywdzić i żeby nie musieć przepraszać, nie? Usłyszałam od przyjaciela jedno króciutkie zdanie, które bardzo mi siadło, że Boża wola nie wymaga zadośćuczynienia. Dziękuję bardzo za to zdanie, bo ono otworzyło mi na wszystko, nie? Że nie ma co tu kombinować. Żyj tak, żeby nie krzywdzić innych, nie? Na to wystarczy. Natomiast jeżeli nie pokierujesz tym i skrzywdzisz drugiego człowieka, to masz na to rozwiązanie. Przeproś, stań w prawdzie, przeproś, nie? I przestań siedzieć w tym bagnie użalania się nad sobą znowu i w poczuciu winy, bo to niczego nie zmienia, nie? To może tylko powodować, że znowu cofasz się wstecz, nie? Zobacz swoją winę, miej tę skruchę i żal i idź dalej. w ósmym, dziewiątym kroku jakby poszłam do ludzi, których skrzywdziłam, zadośćuczyniając im. Padało te słowa, jak mogę ci zadośćuczynić. Przeważnie kończyło się to tak, to rób to, co robisz, idź tą drogą, którą robisz. Miałam też takie jedne, mam takie jedno zadośćuczynienie, które jeszcze nie zostało spełnione, jest tylko w połowie. Czyli jak poprosiłam jedną, przepraszałam jedną z przyjaciółek i zapytałam, jak mogę ci zadośćuczynić. Ona odpowiedziała, wiesz co, ja siedzę tutaj, kurczę, nie mogę znaleźć tego słowa. Chodzi o to, żeby być dawcą szpiku, jeżeli ktoś będzie chory. Czyli wymaziałam, czy zrobisz to, oddasz to, żeby tą pałeczką, słuchajcie, i żeby, że jak ktoś będzie potrzebował, to czy to zrobię. Jak najbardziej mam tą gotowość, jeżeli będzie taka potrzeba, pójdę i to zrobię, nie? Zadośćuczyniam do dzisiejszego dnia, moim komornikom oddaję pieniądze i mam tą postawę jakby do zadośćuczynienia drugiemu człowiekowi cały czas w sobie, nie? To zwykłe przepraszam, jakby, bo też miałam taką sytuację, jak z moją córką po rozmowie, kiedy rozmawialiśmy w kroku dziewiątym, no nie kontrolowałam moich wybuchów emocji. I to było bardzo dawno temu i ona jeszcze nastolatką była, mieszkała ze mną. Cały czas wieczorem, przepraszam córciu, znowu przegięłam, przepraszam. A moja córka, mamo, przestań to robić, nie będziesz musiała mnie przepraszać. I zobaczyłam, że to słowo nie jest znalezione na śmietniku. Że słowo przepraszam, ono owszem, wyjdzie z moich ust, ale ono ma być naprawdę szczerze wypowiedziane. Bo krzywdzenie kogoś codziennie i mówienie mu przepraszam, no to jest słabe, nie? To jest słabe. 10, 11 i 12 krok. To jest mój krok, to jakby mieszczą się wszystkie kroki w 10, 11 jest kontynuacją relacji z Bogiem. 12 jest w trzech częściach, natomiast nie chcę tu jakby tutaj robić warsztatów z tego tytułu, natomiast dla mnie to jest codzienność, tak? Czyli codziennie stosuję krok 10, 11 i 12, już to nie nazywam krokami, to po prostu się u mnie dzieje, ja tym żyję. Zatrzymuję się w ciągu dnia, jeżeli coś zrobię nie tak. I w kroku 11 jest taki kawałek, który często słyszałam, jest opuszczany przez co niektórych, natomiast dla mnie on jest bardzo ważny. Tu jest dla mnie jakby instrukcja na przeżycie całego dnia. W kroku 11, który mam do czytania w sugestiach od początku mojego zdrowienia. Ale jest ten kawałeczek taki, że gdy warunki temu sprzyjają, prośmy żonę lub przyjaciół, by przyłączyli się do nas podczas porannej medytacji. Jeśli wyznajemy religię, która nakazuje poranną modlitwę, przestrzegajmy owego nakazu. Jeśli nie należymy do żadnej wspólnoty religijnej, wybieramy i zapamiętujemy kilka podstawowych modlitw, których treść podkreśla omawiane przez nas zasady. Jest sporo książek, które będą w tym pomocne. Ksiądz, pastor lub rabin mogą udzielić nam porady na ten temat. Odkryj szybko, w czym ludzie religijni mają rację. Korzystaj z tego, co mają do zaoferowania. I to jest znowu jakby dla mnie otwarcie się na różne rzeczy, na różne religie, na różne... Ja to stosuję. To jest mój krok 11. Kiedy czytałam tylko i wdrażałam, to był taki fajny początek na to, żeby wiedzieć, jak przeżyć dzień, taka instrukcja. Natomiast ten kawałek daje mi możliwość rozwoju w wyznaczonym kierunku i jakby tej... relacji z Bogiem, przybliżanie się do Niego, odnajdywanie Jego woli, rozumienia pewnych rzeczy. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby go stosować. Wiele razy słyszę, że stoję w miejscu, że nikt, że się nie rozwijam, że muszę to coś zmienić w swoim życiu i takie tupanie nogami i tak dalej. Ja wtedy daję fakty przed oczami. Zobacz, ile rzeczy się zmieniło, Iwona, w Twoim życiu. Zosiu, Aniu, Magdo, Kasiu i tak dalej. Żeby cofnąć się wstecz, kiedy się piło i zobaczyło, ile się już zrobiło w życiu. I krok 10, 11 i 12 to mój sponsor za mnie go nie zrobi. Ja mam go stosować. Dzisiaj już jakby widzę, że ta różnorodność jest przepiękna we wspólnocie. Dzisiaj widzę, że ta różnorodność jest nam potrzebna we wspólnocie. ona pomaga, to jest taki poligon doświadczenia dla mnie, doświadczeń, w którym mogę się konfrontować ze sobą, z drugim człowiekiem, pewne rzeczy brać, widzieć, stawać w prawdzie ze sobą. No trochę lat jestem, nie jestem jakimś weteranem, ale już widziałam bardzo dużo w tej wspólnocie. Widzę do dzisiejszego dnia i bez Was nie byłoby mnie tutaj. Więc ja jestem ogromnie wdzięczna wspólnocie za program, który od Was dostałam. I tak jak w opowieści Billa jest opisane dno, które jest też moim dnem, czyli żadne słowa nie są w stanie opisać samotności i rozpaczy, które znalazłam w tym gorzkim bagnie, użalanie się nad sobą, ziemia usuwała mi się spod nóg. Tak przyszłam do wspólnoty. A teraz żadne słowa nie są w stanie opisać wdzięczności i miłości, jaką darzę do wspólnoty. Wspólnota dała mi drugi dom, dała mi drugie życie i doprowadziła mnie do mojej siły wyższej, do mojego Boga. U mnie w życiu wydarzyło się wiele rzeczy podczas robienia programu, czyli jak już wcześniej wspomniałam, umarł były mąż, umarł partner, z którym mam dzieciaka, został zamordowany. Ja to podkreślam, dlatego że to było nagłe. Umarł mój brat, zawalił się dach jednego domu, byłam w schroniskach 2 razy. Nie miałam pieniędzy na przeżycie. Komornik zajmował mi całą pensję. Nie miałam alimentów, bo ojcowie nie żyli. Ja nie wiem, w jaki sposób dotarłam do tego miejsca, bo po ludzku jest to niemożliwe. Spaliło się mieszkanie, byłam kolejny raz w schronisku. Ja mówię, że Bóg mnie wtedy nosił na rękach, ale ja robiłam swoje. Czyli wstawałam rano, modliłam się, zapraszałam go do tego życia, czytałam te strony z Wielkiej Księgi, byłam dla drugiego człowieka, a on dalej mnie niósł. Więc zostaw to Bogu oznacza być tu i teraz, w teraźniejszości, w rzeczywistości i pozwolić Jemu zadziałać, żeby On zajął się resztą. I to jest moje doświadczenie, że On dokładnie to robił w moim życiu i robi do dzisiejszego dnia. I mogłabym tak jeszcze Wam mówić i mówić długo, ale już mi się chyba kończy czas, więc skończę i bardzo za Was dziękuję i za to, że mogłam tutaj z Wami być.